NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Pick Six. Przyjemność poprowadzenia dla Was audycji będzie miał dla Was stały duet, czyli Karol Potaś
i Łukasz Dudka.
Tematów wiele, a więc na pierwszy ogień bierzemy rozgrywającego Patriot, o którym było ostatnio bardzo głośno. Tom Brady przegrywa sprawę w sądzie i ostatecznie nie zagra w czterech spotkaniach. Spodziewałeś się tego, czy myślałeś, że mimo wszystko zawieszenie będzie odwołane albo jeszcze jakoś przeciągnięte w czasie, że jednak te pierwsze cztery spotkania podstawowy rozgrywający Patriot będzie mógł rozegrać?
Spodziewałem się tego. Na tym etapie procesu prawnego spodziewałem się tego. Brady przegrał sprawę w sądzie apelacyjnym. Tutaj Stanach Zjednoczonych to pierwsza rozprawa w sądzie apelacyjnym odbywa się przy udziale trzech sędziów. Skład wnioski wynosi trzy osoby. Dwie osoby opowiedziały się po stronie NFL, jedna po stronie Toma Brady i przywrócono moc sprawczą zawieszenie na cztery pierwsze mecze Toma Brady. Brady odwołał się od tej decyzji i to odwołanie miało na celu ponowne wysłuchanie argumentów obu stron, ale tym razem przed pełnym kilkunastoosobowym składem sędziowskim. I żeby to odwołanie mogło się odbyć, no Brady musiał uzyskać zgodę na to. Zgodę wyraża przewodniczący, w zasadzie przewodnicząca obwodu sądu apelacyjnego, w którym była ta sprawa rozpatrywana, drugi obwód i przewodnicząca tej rady sędziowskiej nie wyraziła zgody na ponowne rozpatrzenie tych wniosków Toma Brady. No i w zasadzie ten serial mógłby trwać dalej, gdyby Tom Brady zdecydował się na apelację do Sądu Najwyższego. Tymczasem Brady wydał oświadczenie, w którym twierdza, że ze smutkiem rezygnuje z realizacji tej trudnej, przewlekłej procedury sądowej i przekazuje jak gdyby sprawę w ręce NFL Players Association, czyli Związku Zawodowego Zawodników Ligi NBA. Brady cofa się w cień, nie będzie już niczego robił, ale to wcale nie oznacza, że NFLPA za jakiś czas nie złoży takiego wniosku do Sądu Najwyższego o rozpatrzenie tej sprawy. Dlaczego? Bo nie mają tak naprawdę nic do stracenia. Są w tej chwili na przegranej pozycji, mogą jedynie zyskać, może się o nich coraz więcej mówić, więc to dla nich są to jak najbardziej pozytywne sprawy, ale jak się ta sprawa skończy, moim zdaniem nawet wniosek złożony przez NFLPA nie ma szans na to, żeby Sąd Najwyższy się tym zajął. Taki wniosek zostanie najprawdopodobniej bardzo szybko odrzucony, a sam Tom Brady nie wystąpi w czterech pierwszych meczach sezonu zasadniczego.
No ale to w sumie Patriots tak jakby się poddali tej decyzji Goodella i to troszkę jest w sumie zaskakujące, przynajmniej dla mnie, bo jednak ta afera kolejna już będzie tak dopisywać się do tej całej listy New England Patriots i każdy będzie mógł powiedzieć, że to jest drużyna, która gra nieczysto, nawet nie podejmuje próby odwołania się od tej decyzji, więc rzeczywiście musi być coś na rzeczy.
No tak ludzie będą mówić, zależnie od tego, co się stanie.
Ale mi się wydaje, że wiesz co, jakby jeszcze walczyli do ostatniej instancji, to może to by było trochę, nawet jeżeli by przegrali, to by byłoby troszeczkę bardziej zrozumiane niż to, że się poddali. To znaczy, że wiedzą, że tak jakby nie obronią swojego stanowiska, że dowody są zbyt silne.
Absolutnie nie dziwię się takiej interpretacji. Jak najbardziej można to interpretować w ten sposób. Z drugiej strony, lepiej, żeby Brady skoncentrował się w tej chwili na przygotowaniu do najbliższego sezonu, niż do długotrwałej i przewlekłej batalii sądowej, bo mimo tego, że całą tą sprawą będą zajmowali się prawnicy, to Brady i tak musi być obecny w danym momencie na sali sądowej. To jakby nie było, zabiera jego uwagę z boiska na sprawy pozaboiskowe. Reputacja Patriotów jest i tak już skażona do tego stopnia, że chyba w naszych czasach żadna inna drużyna nie ma do swojego logo przyklejonych stylu brudów, co nie jest na tej.
Okej, to przechodzimy do innej informacji. Na razie porozmawiamy o tych, co podpisali nowe umowy w ostatnich dniach, czyli Von Miller, MVP Super Bowl 50. O tym mówiliśmy, te negocjacje trwały długo. No w końcu dostał to swoją dużą, wymarzoną umowę na 6 lat, wartą 114,5 miliona dolarów, z czego 70 milionów ma gwarantowane. New York Jets podpisali kontrakt z defensive linemanem Muhammadem Wilkinsonem na 5 lat. Łączna kwota możliwa do wyciągnięcia to 86 milionów, z czego 53,5 ma gwarantowane. No i podobne rzeczy działy się w Oakland. Tam podpisał nową umowę cornerback David Emerson na 4 lata. Łączna kwota kontraktu to 38 milionów dolarów. I dzisiaj jeszcze takie szybkie newsy, bo teraz jak przeglądałem sobie szybko informacje, to jeszcze po jednej informacji do Vona Millera i Davida Amersona. David Amerson powiedział, że bardzo cieszy się, że podpisał tą umowę i jednocześnie bardzo pozdrawia Washington Redskins, że to był najgorszy okres jego kariery i życzy im wszystkiego dobrego. To pierwsza, a druga, Von Miller miał grać niby pod tym franchise tagiem, gdyby ta umowa nie została podpisana, ale jego agent powiedział, że traktuje Vona Millera jak syna i on by nie pozwolił, żeby on grał za 14 milionów, że on jest warty grania 20 milionów za sezon, a granie za 14 milionów to owszem odpowiednia suma, ale za dużo ryzykowna i że dużo by mógł Von Miller na niej stracić, więc jeżeli ktoś opowiada o tym, że te groźby to były tylko groźby takie na papierze, to on chciał uświadomić, że rzeczywiście on to brał bardzo na poważnie i Von nie wystąpiłby w żadnym spotkaniu. Jak możesz podsumować te trzy kontrakty?
Przede wszystkim te pierwsze kontrakty, o których wspomniałeś, te największe kwoty odbiją się takim długotrwałym efektem, myślę, na całej lidze, no bo będą windowały płace kolejnych najlepszych zawodników, którzy trafią na rynek wolnych agentów i to jest bardzo ważne, są to kontrakty dla zawodników, którym wcześniej kluby zaoferowały franchise tag, czyli te jednoroczne, w pełni gwarantowane pieniądze. Różnica dla zawodników jest taka, że w momencie podpisywania długoterminowego kontraktu raz, że zapewniają sobie przyszłość na kilka lat, dwa, że otrzymują sute bonusy za podpisanie tych kontraktów, otrzymują kwoty gwarantowane, które kilkakrotnie przewyższają to, co zarobiliby na podstawie franchise tag. No i przede wszystkim kontrakt Vona Millera, który dostał najwięcej pieniędzy spośród wszystkich nierozgrywających w NFL, no, zdecydowanie jest wart tych pieniędzy. Przy obecnej sytuacji rynkowej zdecydowanie te pieniądze mu się należą. W różny sposób patrzą na te pieniądze Denver Broncos i Von Miller. Miller widzi w tym gwarantowane pieniądze. Broncos widzą w tym na pewno długoterminową stabilizację również swojej formacji defensywnej. I w tym kontrakcie Vona Millera jest również zapis o offsecie, czyli gdyby Von Miller z jakichkolwiek powodów no, nie mógł wywiązać się z całości tego kontraktu, czy to ze względu na kontuzję, czy na słabą grę, gdyby Broncos musieli go obciąć. I gdyby Miller znalazł zatrudnienie w jakiejś innej drużynie, Denver Broncos dostaną zwrot kosztów, które ponieśli, wypłacając tym w pełni gwarantowane pieniądze. I kończą się tym samym bardzo trudne dla obu stron negocjacje. Są obwarowane terminem, ten termin upłynął bodajże 15 lipca. Jest to bardzo sztywny termin, gdyby obie strony nie dogadały się przed tym terminem, Miller miałby dwie możliwości, albo tak jak groził, nie grać przez cały rok, albo zdecydować się na grę ze stosunkowo małe pieniądze, czyli no, na zasadach opisanych we franchise. Tak. A te wypowiedzi, o których powiedziałeś na końcu, w mojej opinii, to czyste bicie piany i no takie wypowiedzi typowo pod publiczkę. Agent na pewno będzie się starał zwabić nowych klientów, Von Miller będzie starał się teraz wyjść z twarzą i przede wszystkim w oczach kibiców przedstawić siebie jako człowieka, który przedstawia interes drużyny, a nie samego siebie ponad wszystko.
Szczególnie też te pozdrowienia Davida Amersona to też były no, mówię, bardzo, bardzo ciekawe, że jednak tak pamiętał o swoich kolegach z Redskins. No ale mówisz, właśnie termin był bardzo sztywny. Ten termin minął między innymi w obozie Chicago Bears i w Washington Redskins, o którym wspominałem. Alshon Jeffery nie podpisał nowego kontraktu i Kirk Cousins nie podpisał nowego kontraktu, a więc coś tam nie zagrało. Wcześniej mówiliśmy o Alshonie Jeffery, że tam są prowadzone rozmowy i że wydawało się, że ta umowa będzie podpisana. Z Cousinsem też mu obiecano przecież całkiem solidne pieniądze, a jednak coś nie poszło. O co chodzi? Powiedz i kto na tej decyzji wygrał, a kto stracił?
Wygrywają w większości przypadków drużyny, no bo one nie ryzykują tego dużego kapitału, który trzeba wypłacić za signing bonus, czy gwarantując w kontrakcie jakieś duże pieniądze. W przypadku Chicago Bears tutaj zysk po stronie Chicago, po stronie drużyny jest oczywisty. Jest sporo znaków zapytania przy nazwisku Alshona Jeffery, przede wszystkim jego zdrowie. On w ciągu dwóch ostatnich sezonów miał spore problemy z utrzymaniem się na boisku. Owszem, kiedy był zdrowy, spisywał się na boisku znakomicie, ale no, niestety nie był w stanie wytrzymać obciążenia związanego z wszystkimi 16 meczami. Do tego dochodziły jeszcze no, inne znaki zapytania. Na przykład Alshon Jeffery był bardzo blisko związany z Brandonem Marshallem i on otwarcie krytykował włodarzy Chicago Bears za to, że w bezceremonialny sposób pozbyli się Brandona Marshalla, odsyłając go prawie za bezcen do Nowego Jorku. No i mówi się też o tym, że Jeffery bardzo chętnie przeprowadziłby się gdzieś na południe Stanów Zjednoczonych, bliżej swoich rodzinnych stron, więc ją bardziej uśmiechałoby się grać, ja wiem, w Atlanta Falcons albo w New Orleans Saints niż w Chicago. Więc Bearsi wolą przeczekać, sprawdzić, jak będzie wyglądała dyspozycja Alshona Jeffery w następnym sezonie i wtedy ewentualnie podjąć decyzję o podpisaniu z nim droższego, długoterminowego kontraktu. Natomiast sprawa Kirka Cousinsa jest o wiele bardziej skomplikowana i o wiele bardziej wyjątkowa, bo Cousins to pierwszy od bodajże 2005 roku rozgrywający, który będzie grał sezon na kontrakcie opisanym przez franchise.
A właśnie właśnie chciałem o tym powiedzieć, że ostatnio właśnie drużyną, która na tym bardzo skorzystała, jest ekipa New Orleans Saints.
Zgadza się, oni pozyskali wtedy Drew Breesa, który sezon wcześniej w San Diego grał właśnie na zasadach franchise'a i no, bardzo szybko wyniósł się z Nowego Orlanu. Tam jeszcze dochodziła sytuacja związana z kontuzją jego barku. San Diego tak naprawdę nie wiedziało, na czego spodziewać się po Drew Breesie, dlatego trochę łatwo oddali go do świętych z Nowego Orlanu. W przypadku Kirka Cousinsa jest to taka trochę zagrywka w bank. Coś podobnego, co wykręcił kilka sezonów temu Joe Flacco. Przypomnijmy, Flacco otrzymał bardzo ciekawą propozycję kontraktu, odrzucił tę propozycję, zdecydował się zagrać ostatni sezon swojej umowy. Tak skończyło się na tym, że doprowadził Baltimore Ravens do Super Bowl, wygrał Super Bowl, pokonując San Francisco 49ers i zaledwie kilka miesięcy później został najlepiej opłacanym zawodnikiem w NFL. Dla Kirka Cousinsa zysk może być bardzo porównywalny, a broń Boże nie porównuje umiejętności obu tych zawodników, ale Cousins w ostatnim sezonie wpisywał się w barwach Redskins naprawdę, naprawdę fenomenalnie, mając do dyspozycji no, przeciętny poziom talentu, przeciętną asystę, jak chodzi o linię ofensywną i skrzydłowych, wykręcał naprawdę rewelacyjne statystyki. I jeżeli w tym sezonie potwierdzi swoją wysoką dyspozycję, to ktoś będzie musiał zapłacić mu naprawdę, naprawdę kolosalne pieniądze. Albo będą to Washington Redskins ponownie, albo jakaś inna drużyna. Ale popyt na dobrych, młodych, obiecujących, rozgrywających jest na tyle duży, że Cousins będzie mógł liczyć na kilkadziesiąt milionów dolarów na dobry początek, podpisując umowę z kimkolwiek, pod warunkiem oczywiście, że najbliższy sezon będzie mógł zaliczyć do udanych.
Oczywiście, ale ja też gdzieś czytałem jakieś informacje o tym, że o ile Jay Gruden chciał podpisania nowej umowy z rozgrywającym, z młodym rozgrywającym Kirkiem Cousinsem, to o tyle właściciel Dan Schneider miał jakieś wątpliwości co do tego rozgrywającego i nawet czytałem opinię, że on by wolał wyciągnąć kogoś w drafcie i w pierwszej rundzie w przyszłym sezonie niż inwestować w Kirka Cousinsa. Myślisz, że właściciel ten może mieć tak duży wpływ na to, co się dzieje w tej ekipie i że mógłby no, zablokować nową umowę dla Kirka Cousinsa?
Teoretycznie tak. Dan Snyder to jest jeden z tych właścicieli, który bardzo aktywnie uczestniczy w życiu swojej drużyny i często podejmuje no, bardzo trudne do przełknięcia i dla szkoleniowców, i dla kibiców decyzje finansowe, wydając kolosalne pieniądze na nowych zawodników i wcale bym się zdziwił, gdyby on lobbował za pozyskaniem jakiegoś wielkiego nazwiska, czy to w drafcie, czy na zasadzie wolnych agentów. Ale z drugiej strony Jay Gruden, w moim odczuciu, to jeden z najlepszych specjalistów w tej chwili w NFL od ataku, od sposobu rozwijania talentu rozgrywających i zdecydowanie bardziej ufam jego wyczuciu niż wyczuciu Dana Schneidera. To po pierwsze, a po drugie to Kirk Cousins swoją dobrą grą może zamknąć usta wszystkim swoim krytykom. I w tej chwili no, wszystkie atuty są zdecydowanie po jego stronie. Jeżeli nawiąże do dobrej dyspozycji, to żaden właściciel drużyny na świecie nie będzie w stanie wytłumaczyć się z decyzji powierzenia klubu jakiemuś pierwszoroczniakowi czy jakiemuś journeymanowi, a oddania kogoś, kto przez dwa kolejne sezony świetnie spisywał się w danym systemie.
Czas na rozmowę o kolejnym rozgrywającym, już trochę posiwiałym. Brett Favre podobno rozważał powrót do ligi NFL. Nie wiem, na jakim to teraz jest punkcie, ale no, wiadomość wydała mi się absurdalna. A później jak poczytałem informację, to rzeczywiście coś było na rzeczy. I Brett Favre myślał jakiś czas temu, bodajże 2 tygodnie temu, poważnie o czymś takim, że gdyby jakaś organizacja była zainteresowana pozyskaniem jego jako rozgrywającego, to on jest gotowy założyć ochraniacze i wyjść na boisko. Co o tym myślisz i w ogóle co Stany o tym mówiły? To było głośno o tym, czy to tak raczej ktoś prześmiewczo rzucił gdzieś w jakimś z programów?
Nie, myślę, że albo Brett Favre żartował, albo ktoś zażartował sobie z Bretta Favre w ten sposób. Takie pogłoski krążą raz na jakiś czas, bo Brett Favre jest takim no, legendarnym zawodnikiem. Iron Manem, który niesie wszystko i teoretycznie jest gotowy do gry w każdej chwili, ale tak naprawdę jest to gościu już przed 50, już nawet nie po 40, ale przed 50. Jest to człowiek, który nie grał w futbol amerykański od już ładnych kilku sezonów i no wiadomo, że łatwo się opowiada takiej historii, że gdyby drużyna w odpowiednim mocnym składzie walcząca o najwyższe cele nagle potrzebowała rozgrywającego, to jestem gotowy. Ale łatwo to powiedzieć, a o wiele trudniej założyć te ochraniacze, przejść przez kilka sesji treningowych, przyswoić sobie nowy styl, nowy playbook i pojawić się na boisku i zacząć dyrygować ofensywą. Więc no, absolutnie nie wierzę w to, że Bretta Favre kiedyś zobaczymy jeszcze na boisku. Jego czasy już niestety minęły.
Może i dobrze, bo też ja nie lubię, żeby taka kariera była przedłużana. Peyton Manning myślę, że odszedł też w odpowiednim momencie. Już też gdyby ta kariera trwała jeszcze sezon 2, to byśmy widzieli karykaturę Peytona Manninga. Już ten ostatni sezon nie był jego najlepszym okresem kariery, a tylko kolejne następne byłyby gorsze, więc również podzielam twoje zdanie. Kolejne dwie informacje w sumie, ale możemy je złączyć w jeden punkt, jako czas na olimpiadę w Rio de Janeiro, czyli były zawodnik Detroit Lions, running back Jarvid Best, dostał się na igrzyska olimpijskie, będzie biegał na 100 metrów, jego czas najlepszy to 10:16, raczej z takim czasem nie zawojuje tam wielkich wyników i raczej z Jamajczykami nie ma szans, ale na olimpiadzie się znajdzie. Dodatkowo kwalifikację olimpijską uzyskał zawodnik New England Patriots safety Nate Abner i będzie grał w reprezentacji rugby USA. Mówi się o tym w Stanach, czy to raczej taki temat, którego za bardzo nie interesuje media, szczególnie futbolowe w USA?
Mówi się o tym, ale tak naprawdę tylko przy okazji jakichś tam zmianek prasowych dotyczących igrzysk olimpijskich, które powoli są coraz bardziej promowane i coraz bardziej tutaj no, jak gdyby zapowiadane przez przede wszystkim telewizję NBC, która będzie pokazywać olimpiadę. A dla mnie osobiście jest to kolejne potwierdzenie faktu, że gdyby nie taka ogromna dominacja czterech głównych sportów, koszykówki, futbolu amerykańskiego, baseballa i hokeja, to Amerykanie rządziliby no, niepodzielnie w światowym sporcie. W tej chwili wygląda to w ten sposób, że każdy obiecujący atleta, każdy sportowiec chce trafić do jednej z tych czterech lig. Niezależnie od tego, czy masz odpowiednie warunki fizyczne, jak daleko może zajść twoja kariera, chcesz grać w futbol albo w kosza, jeżeli ci nie uda, chcesz grać w baseball lub w hokeja. I z tego względu no, marnuje się, jakby nie było bardzo wiele talentów. Amerykanie mogliby spokojnie stworzyć fenomenalną drużynę, nie wiem, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, tych sportów, które są o wiele bardziej popularne w innych częściach świata, gdyby w odpowiedni sposób wychwytywali te talenty i przenosili ich do innych dyscyplin. W tej chwili wygląda to tak, że ci najlepsi, goniąc pieniądze, trafiają do tych czterech największych lig, gdzie mogą tak naprawdę tą dużą kasę zarobić.
Tedman Byler, szczególnie znany kibicom Rams, teraz Los Angeles Rams, wcześniej St. Louis Rams, dołączył do sztabu West Virginia jako asystent trenera. Mówił, że chce wrócić do futbolu, nie wróci jako czynny zawodnik, ale wróci jako trener. Dobry chyba ruch, nie? wkręcono go w ten futbol i pokonał walkę najważniejszą, bo wygrał walkę o życie, a teraz będzie się spełniał. Też taka bardzo miła informacja. Jak zobaczyłem, że mówię, w końcu ktoś go dostrzegł i że to jest właśnie asystent trenera, mówię, to jest to, on chyba na to czekał. Też masz takie wrażenie?
Tak, to jest oczywiście, że to jest bardzo fajna historia, bardzo pozytywna historia. Takich historii jest więcej, bo jeżeli przeanalizujemy nazwiska nawet głównych trenerów w lidze NFL, są to w większości przypadków ludzie, którzy mieli dosyć duży kontakt z futbolem. W znakomitej większości przypadków grali w futbol w high school, w college'u. Kilku z nich ma nawet za sobą kariery krótsze czy dłuższe w NFL, ale tym ludziom jest zdecydowanie łatwiej później trenować. Wiedzą, w jaki sposób docierać do zawodników, no i doskonale znają no, od środka tą dynamikę w szatni. Wiedzą, w jaki sposób zawodnicy odbierają te rzeczy, które mówią do nich trener. Z drugiej jednak strony jest to bardzo trudny kawałek chleba, przynajmniej na początku. 99% tych asystentów niższej rangi, czy scoutów w niższej rangi, nawet w NFL, pracuje za darmo albo za jakieś głodowe stawki, więc muszą mieć jakieś dodatkowe źródło utrzymania i muszą być gotowi na to, żeby pracować naprawdę mocno za niewielkie wynagrodzenie, żeby przedrzeć się przez to sito selekcji i liczyć na to, że uzyskają później jakieś wyższe stopnie i znajdą się na wyższych szczeblach tej drabinki trenerskiej.
Za nami też 4 lipca. Mówiliśmy, że będzie raczej tutaj dużo informacji o jakichś skandalach, jakichś wybuchach. Przypomnijmy, rok temu Jason Pierpał stracił palce. A w tym roku Jason Pierpal edukował, jak używać materiałów pirotechnicznych. Czy w Stanach coś było słychać o tym? Zapowiadaliśmy, że będzie wybuchowo, dużo informacji, a tak kurde dosyć cicho. Ja przynajmniej o niczym tak. Nie usłyszałem.
Masz rację. Są dwie możliwości. Albo ten wypadek Pierpala z zeszłego roku no, bardzo pozytywnie zadziałał na wszystkich i wszyscy mieli się na baczności. Ten długi weekend. Albo jeszcze nie dowiedzieliśmy się o jakimś tam prowadzeniu alkoholu, pod prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu albo innych przestępstwach, bo te rzeczy często wyciekają do mediów z kilku tygodniowym opóźnieniem. Więc jeszcze się wstrzymuję z tymi fanfarami, z tymi oklaskami za dobre zachowanie dla zawodników NFL. A z drugiej strony Pierpol rzeczywiście wystąpił w takim spocie promującym bezpieczeństwo w obchodzeniu się z fajerwerkami. Chyba nikogo więcej taki wypadek nie kosztował niż Pierpola, który no, zarobił chyba kilkanaście milionów dolarów mniej niż stałoby się to normalnie, gdyby no, miał przynajmniej choć trochę oleju w głowie, bawiąc się fajerwerkami przez 4 lipca rok temu.
Dokładnie, chociaż ja też sobie tak myślę, że w sumie może też ta sytuacja, sport niby się z polityką nigdy nie miesza, ale sytuacja geopolityczna również w Stanach była bardzo burzliwa i może to też trochę tak wzięło tych sportowców, że może lepiej zostać w domu i się tak nie bawić, bo czasy są różne i może być różnie. Myślisz, że to też może być jakiś wpływ, czy raczej nie widzisz tutaj związku?
Nie sądzę, żeby ci ludzie akurat bawili się czegoś. Na przykład Odell Beckham z kilkoma przedstawicielami New York Giants w tej chwili, nie wiem czy ciągle bawi, ale bawił, miał takie tournée po Niemczech. I na YouTubie możecie znaleźć filmiki, kiedy Odell Beckham jest oblegany przez tłumy kibiców w Niemczech. Więc to jak gdyby nie stroni od tego, żeby otaczać się tłumem swoich fanów. I to egzotyczne, jakby nie było dla Amerykanów miejsca, jakim są Niemcy. Z drugiej strony większość tych problemów pozaboiskowych to są sytuacje gdzieś albo w domach, albo w jakichś małych czy średnich barach, gdzie no, zawodnik X albo Y wdaje się w bójkę z jakimś bramkarzem albo podpitym fanem.
Okej. Okay. A jeszcze jedna afera wybuchła w ostatnich dniach. Dokładnie chodzi o serial Gracze. Opowiedz o tym, bo to też dosyć ciekawa historia.
Tak, i o tym tutaj w Stanach mówi się stosunkowo dużo, bo HBO wydało sporo pieniędzy na promocję tego drugiego sezonu serialu Gracze. Jednym z producentów tego serialu jest Mark Wahlberg, aktor, którego doskonale znacie, kiedyś piosenkarz Marki Mark. I w jednym z takich wywiadów, w jednym z programów publicystycznych Mark Wahlberg stwierdził, że Liga aktywnie starała się zablokować, czy przynajmniej przeciwstawić produkcji drugiej części serialu Polec, że podobno tak stwierdził Wahlberg. Sam Roger Goodell osobiście do niego zadzwonił i starał się go namówić na rezygnację z kręcenia drugiej części tego serialu. Dziennikarze oczywiście podchwycili tą wypowiedź, kontaktowali się najpierw z biurem prasowym NFL, które najpierw odmawiało wypowiedzi na ten temat, później stanowczo zaprzeczyło temu, że Roger Goodell w jakiś sposób się angażował. No i pozostaje taki niesmak po całym tym zamieszaniu, bo wygląda na to jednak, że jeżeli nie Goodell osobiście, to przynajmniej ktoś z biura prasowego ligi starał się wywrzeć jakieś naciski na stację HBO. Kilka lat temu ESPN i inna duża stacja wyprodukowała serial o nazwie Players. Serial również opowiadający o grupie zawodników grających w futbol amerykański na zawodowym poziomie, którzy borykają się z najróżniejszymi problemami natury psychicznej, z przemocą, z narkotykami, alkoholem itd., itd., itd. Czyli te wszystkie te stereotypowe zarzuty, które wysuwa się w kierunku zawodników futbolu amerykańskiego. I wtedy Liga NFL najpierw zabroniła producentom wykorzystywania jakichkolwiek odnośników do Ligi NFL. Mieli to na przykład drużynę Miami Sharks zamiast Miami Dolphins i no, w otwarty sposób zablokowała produkcję drugiej części, drugiego sezonu tego serialu, grożąc zerwaniem współpracy z ESPN. Tak było kilka lat temu. W tej chwili wygląda na to, że producenci filmowi NFL nie boją się już w ogóle. Wystarczy...
No i to też nie jest ESPN, chociaż oczywiście szacunek dla ESPN mamy, ale to jest HBO. Oni nie dadzą sobie pluć się w kaszę za przeproszeniem, oni też nie transmitują spotkań NFL, więc oni też muszą patrzeć na pieniądz, a to się ogląda, bo mówię, ja też pierwszy odcinek obejrzałem, to mówię, kurde, dlaczego to tylko 20 chyba 5 minut? Jeszcze dobrze, mówię, człowiek wątek nie złapał, a już trzeba czekać na następny odcinek, który już za tydzień i to naprawdę się ogląda dobrze.
Tak, ale HBO nie transmituje żadnych meczy, ale mają coś, czego nie ma żadna inna stacja telewizyjna, czyli dostęp do szatni jednego klubu podczas całego obozu treningowego.
Ale wiesz co, tutaj też jest już szpileczka w HBO, bo już teraz chyba sieć Amazon tworzy swój serial, bardzo, bardzo podobny do tego, co tworzy HBO z Hard Knocks. Nie wiem, jak ten serial się nazywa. Wiem, że będą pokazywać obóz Arizony Cardinals.
Arizona, tak. Więc już można to oglądać. Subskrybenci Amazon Prime mogą oglądać ten serial. Się nazywa bodajże For the Win i pokazuje kulisy funkcjonowania, czyli szatnie, te meeting rooms, czyli te pokoje spotkań, mają dostęp do trenerów i zawodników podczas sezonu zasadniczego. Jest to nawet coś ciekawszego niż analiza samego obozu treningowego i ten serial, ten mini serial, taki quasi dokumentalny serial możemy już w tej chwili oglądać tutaj w Stanach Zjednoczonych.
No panie, bo wiesz, że to wiesz. Wiesz, taka malutka szpileczka, do tej pory tylko HBO miały taki ekskluzyw. Wszyscy czekali na Hard Knocks, teraz mamy coś już innego. A teraz jeszcze... Dokładnie. A teraz jeszcze dzisiaj widziałem reklamę, wstawiliśmy to nawet w Dzień Dobry Futbol, reklamę na Showtime, która będzie pokazywać przygotowania drużyny Florida State Seminoles. I też bardzo ciekawie, już ja widziałem pierwszy zwiastun i widać, że też jest właśnie coś bardzo podobnego do tego, co tworzyło Hard Knocks, ekipa Hard Knocks w HBO, więc mówię, jest teraz konkurencja, widać, że te seriale się ogląda i będzie o tym, a to dla nas tylko chyba najlepsza informacja, bo z pierwszej ręki takich informacji z pewnością się nie dowiemy, a tu będzie wszystko na żywo, nieudawane i będzie można poznać trochę tej ekskluzywności tych lig.
Tak, tak. Będziemy mieć dostęp do miejsc, gdzie, no, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało jeszcze kilka lat temu. To są rzeczy naprawdę niewyobrażalne jeszcze kilka sezonów temu. Ale wracając do tego tematu, no, kiedyś ludzie bali się Ligi NFL, w tej chwili się nie boją. W tej chwili film Concussion otwarcie wykorzystywał i nazwę NFL, i nawet nazwiska, padało nazwisko m.in. Pita Rozelle, Paula Tagliabue, czyli byłych, podała nazwisko Paula Tagliabue, byłego komisarza Ligi NFL, były tam też pane logotypy drużyn, serial Ballers i już bez żadnych ogródek pokazuje logo drużyn NFL, więc tak naprawdę NFL może sobie grozić tym przysłowiowym paluszkiem, ale ludzie nie zwracają na to uwagi. wiadomo, że taki serial będzie się oglądało o wiele łatwiej, jeżeli będzie przynajmniej takie no, częściowe zaczepienie w rzeczywistości.
Okej, okay. Pół godziny minęło, więc my też już wyczerpaliśmy główne tematy, czas się żegnać. Było nam niezwykle miło opowiedzieć i wymienić opiniami o ostatnich wydarzeniach no, w najlepszej lidze zawodowej świata, która już niedługo startuje z pre-season. Teraz już najbardziej ciepły okres się zaczyna dla nas. Żegnając się z wami, przypominamy, że jutro cała Polska, również za Wielkowodą, mam nadzieję, Łukasz, ściska kciuki za Pantery z Wrocławia i koniecznie trzeba obejrzeć ten start, bo to o 19.50 walczymy Final Four Ligi Mistrzów. Mamy nadzieję, że w niedzielę o 14.00 Pantery obejrzymy ponownie w spotkaniu finałowym, no i cały Wrocław, również cała Polska będzie się cieszyć z polskiego sukcesu, bo to byłoby naprawdę coś wielkiego. Do usłyszenia, mówią Państwo Karol Potaś
i Łukasz Duszka.
Poprawa dźwiękowa PixX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego daniel@pachelski.pl.